Przypomnę, naszym gościem jest Dariusz Rybacki, historyk, autor Encyklopedii Staropolskiej, także człowiek, który zajmuje się różnorodnymi grupami rekonstrukcyjnymi, które biorą swoje pochodzenie, że tak powiem, z pierwszą Rzeczpospolitą.
Tak, zgadza się. Oczywiście autorem oryginalnej Encyklopedii Staropolskiej jest tutaj państwa krajan Zygmunt Gloger. Ja tworzę kanał na YouTubie, który ma tę nazwę i staram się korzystać z dziedzictwa.
Pierwowzór był dobry.
Tak, dokładnie. Zajmuję się pierwszą Rzeczpospolitą. Gloger zajmował się znacznie szerzej kulturą staropolską. Natomiast nie ukrywam, że zaczerpnąłem tę nazwę właśnie z jego dzieła, które bardzo lubię i bardzo chętnie do niego wracam.
I wróćmy do tego dowódcy.
Jeśli chodzi o Lisowczyków i ich dowódców, to oni się oczywiście zmieniali po śmierci Lisowskiego regularnie. Dwie postacie, które warto wymienić, które moim zdaniem są interesujące, to jest Idzi Kalinowski, Herbuś Lepowron. Człowiek, który urodził się w ziemi bielskiej, w miejscowości, która dzisiaj nazywa się Stare Kalinowo, czyli na południe od Białegostoku. Druga taka postać to Mikołaj Mocarski, to już jest ziemia Wiska. Warto podkreślić, dawne województwo mazowieckie, czyli już w zasadzie nie Podlasie. Również jeden z ostatnich dowódców Lisowczyków. Dwie postacie szalenie interesujące. Idzi Kalinowski to taki, mówiąc brzydko, pies wojny, który bardzo wiele się w życiu nawojował. Dorobił się infamii, banicji. Gdy maszerował ze Śląska pod Twierdzę Chocimską w 1621 roku, to zarobił rekordową liczbę protestacji w liczbie 10. Kiedy pojawia się w źródłach wzmianka o Idzim Kalinowskim, to zazwyczaj w kontekście spalenia jakiejś wioski, napaści na jakieś sioła, ale jednocześnie był zręcznym żołnierzem, który potrafił się z bardzo wielu opresji wykaraskać i dlatego mógł działać tak długo, no bo w dawnej Rzeczypospolitej wojska zawsze brakowało. No i nawet w sytuacji, kiedy miał większe czy mniejsze grzechy na sumieniu, no to zawsze mógł tak jakby liczyć na to, że gdzieś się zaciągnie. Choć był taki moment, że Jan Karol Chodkiewicz chciał go ukarać na gardle za jego sprawki. Ostatecznie skończyło się tylko wytrąbieniem z wojska, czyli wyrzuceniem z szeregów Wojska Rzeczpospolitej. Zresztą nie pierwszym i nie ostatnim, bo Kalinowski był typowym warchołem, który na bardzo wiele sobie pozwalał. W opozycji jest Mikołaj Mocarski, czyli szlachcic ziemi wiskiej, herbu Łada. Człowiek, który oczywiście też ma na sumieniu nie jeden grzeszek, ale z drugiej strony wspaniały żołnierz, który zasłużył się szczególnie podczas wojny o ujście Wisły. Wspaniały zagończyk, człowiek, który wielokrotnie bił armię szwedzką, rozbijał szwedzkie oddziały, który naprawdę na swoim koncie ma bardzo wiele dokonań wojennych i który pokazał w kampanii właśnie tej w Prusach Królewskich lat 1626-29, że jego taktyka pochodziła w dużej mierze z różnych sztuczek, jakich nauczył się na przestrzeni lat właśnie wśród Lisowczyków. Pozorował ucieczkę, później zawracał, atakował, wywabiał załogi z miast i twierdz, urządzał zasadzki, zagony, łapał języka. No, można powiedzieć, że zarówno Idzi Kalinowski, jak i Mikołaj Mocarski nadawaliby się na pierwowzór znanego wszystkim Kmicica z potopu.
Ilu było tych Lisowczyków?
Ciężko odpowiedzieć na pytanie o liczebność Lisowczyków z tego względu, że ona się bardzo zmieniała w czasie. Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi od 100... kilkuset do kilku tysięcy nawet w momencie, kiedy cesarz Ferdynand otwierał zaciągi, to mówi się, że nawet kilka tysięcy Lisowczyków wyruszyło w stronę Śląska, Czech, Moraw po to, żeby służyć u Habsburgów. Zmieniało się to w czasie, zależało to aktualnego zapotrzebowania i tak jak wspominaliśmy na początku, ponieważ jest to jazda lekka, ona się często rozmywała właśnie w tłumie podobnych sobie przedstawicieli jazdy, więc często jest tak, że ktoś mianował się Lisowczykiem, ale tak naprawdę z tą formacją z czasów Lisowskiego za dużo wspólnego... Legenda robiła swoje i też nie chcąc wybielać Lisowczyków, bo oni mieli wiele na sumieniu, to często bywało tak, że no, przypisywano im cudze grzechy, bo wystarczyło, że jakaś wataha gdzieś tam na...
Grasowała, to od razu wiadomo.
Od razu byli Lisowczycy i tak jakby to ta ich legenda niestety ich przerastała też w ten niekorzystny, powiedzmy, sposób. Do tego stopnia, że zarówno szlachta, jak i król, jak i wszystkie wpływowe koła magnackie w pewnym momencie były absolutnie przeciwko Lisowczykom. Nie byli
no właśnie, bo Sejm Rzeczpospolitej bodajże trzy razy przyjmował ustawy, które banitowały Lisowczyków.
Tak, król nakazywał likwidować chorągwie, rozchodzić się tym żołnierzom. Oczywiście Lisowczycy nie mieli zamiaru słuchać. Wydawano konstytucje sejmowe przeciwko Lisowczykom. Organizowano zbrojny opór przeciwko bandom Lisowczyków.
No jeśli ktoś, nawet był taki przepis, położył Lisowczyka, to nie odpowiadał za śmierć człowieka.
To była standardowa procedura, powiedzmy, w epoce. Dotyczyło to też infamisów, na przykład banitów. Natomiast rzeczywiście w pewnym momencie w wybuchła w kraju taka psychoza na punkcie Lisowczyków. Lisowczyków widziano wszędzie, każda watacha to była identyfikowana właśnie z Lisowczykami. No i to się przełożyło też na rozwiązania prawne, które ostatecznie doprowadziły do tego, że Lisowczycy rzeczywiście zostali jako formacja no, całkowicie wyeliminowani. Przyjmuje się, że w latach 30. XVII wieku już tych Lisowczyków w zasadzie jako takich nie ma. Od połowy lat 20. W zasadzie nie są oni już taką formacją, jaką znaliśmy wcześniej. W czasach, kiedy trwała wojna o ujście Wisły, byli już, można powiedzieć, wojskiem regularnym, otrzymywali żołd, czyli w czasach, kiedy obejmował nad nimi dowództwo Mikołaj Mocarski. Choć ciągle służyło tam wielu weteranów walk, na przykład spod Moskwy, no to już charakter tej formacji zbrojnej się dość mocno zmienił.
Czy cześć przywrócono Lisowczykom prawnie?
Prawnie chyba nie, ale myślę, że ten cały stos powieści, obrazów, wspomnień, prac mniej czy bardziej naukowych pisanych od XIX wieku po dziś dzień chyba pokazuje, że jakkolwiek no, Lisowczycy na pewno nie są dobrym przykładem moralnym dla naszych czasów, no to rzeczywiście...
Militarnie się sprawdzali.
Militarnie się sprawdzali, ale też są w pewnym sensie taką legendą naszej jazdy, legendą, do której chętnie się wraca i o której chętnie się mówi, chętnie się pisze, bo oczywiście jest w nich pewna taka fantazja, która nas po prostu fascynuje i która powoduje, że wyobrażamy ich sobie właśnie jako tych straceńców, tą straceńczą jazdę, która paliła gdzieś tam pod Moskwą wsie i sioła i w zasadzie nie można było jej przez wiele lat ruszyć ani pokonać, bo byli jak tacy staropolscy komandosi, którzy wyłaniali się znikąd, atakowali i znikali po to, żeby wyłonić się znowu 100 kilometrów dalej dzień później. Fascynująca historia.
Wspaniałą taktykę i specyficzną mieli w boju. No i także to wyposażenie pozwalało im błyskawicznie przenosić się. Pamiętajmy, że nie było jeszcze dróg ekspresowych ani dróg krajowych. Trzeba było wszystko w terenie pokonać na tymże wierzchowcu, a oni sporo kilometrów potrafili w ciągu doby pokonać.
No przyjmuje się, że Lisowczycy potrafili pokonywać dystans do 150 kilometrów. To jest bardzo dużo jak na warunki ówczesnej epoki. No dziś dzisiaj konny dystans, jaki można pokonać, który przyjmuje się za dość duży, no to jest 50-70 kilometrów, różnie, zależy od konia, zależy od jeźdźca, ale te 150 to nawet dzisiaj jest bardzo duży dystans. Przede wszystkim ich szybkość wynikała z tego, że oni nie korzystali z taborów. Poruszali się tak zwanym komunikiem, czyli wszystkie, całe swoje wyposażenie mieli na koniach, co ich bardzo tak jakby przyspieszało. W przeciwieństwie do husarii, za którą ciągnęły się zawsze wozy, ciągnęła się liczna służba i tak dalej, no to w przypadku Lisowczyków była to armia bardzo mobilna, która właśnie dzięki temu mogła poruszać się bardzo szybko, a szybkość chyba do dzisiaj na polach bitew jest jednym z kluczowych czynników, a w czasach staropolskich na pewno była szalenie istotna. Do tego świetne wyszkolenie bojowe, wyposażenie, prawdziwe psy wojny.
Artylerii z pewnością za sobą nie mieli.
Nie, zdecydowanie nie.
Szabla, łuk?
Szable, łuki, rochatyny, różnego rodzaju broń palna, która pozwalała im również rozwijać swoje możliwości właśnie takie w zakresie prowadzenia działań wojennych. Bez zbroi, lekkie pikowane na przykład stroje, żupany, tego typu rzeczy. Nie obciążali się zbytnio, potrafili wojować różnego rodzaju bronią. No i przede wszystkim dobre konie, dobre umiejętności jeździeckie, charakterystyczny dosiad, taki dżokejski, jakbyśmy go dzisiaj nazwali. Ogromna znajomość forteli, sztuczek, których uczyli się na różnych polach bitew w różnych częściach Europy. To wszystko powodowało, że byli szalenie groźni, bo znali i taktykę, którą poznali pod Moskwą, taktykę tatarską, taktyki wojsk zachodnioeuropejskich. Było tego bardzo dużo i to doświadczenie procentowało później na polach bitew.
Najsłynniejsze bitwy.
Takie najsłynniejsze bitwy, które powinniśmy wymienić, to jest na pewno bitwa pod Humiennem, czyli ta pierwsza odsiecz wiedeńska, o której już wspominałem. Niedługo później kolejna bitwa to bitwa na Białej Górze, która w zasadzie złamała opór protestanckich Czech i zmieniła historię tego kraju na arenie europejskiej. Można by tego wymieniać, uczestniczyli również w obronie twierdzy chocimskiej w 1621 roku, w rozlicznych działaniach wojennych w czasie wspomnianej wielokrotnie wojny o ujście Wisły. Także rzeczywiście było tego bardzo dużo. Zresztą Mikołaj Mocarski, jeden tutaj z Lisowczyków z ziemi wiskiej, był jednym z autorów polskich zwycięstw podczas tej wojny w Prusach Królewskich lat 1626-29. Wielokrotnie udowadniał swoją wysoką wartość bojową.
Dlaczego współcześnie o Lisowczykach mówimy i pamiętamy?
Myślę, że Lisowczycy są po prostu fascynujący i fascynujący na bardzo wielu polach i cieszę się, że tak naprawdę tak chętnie do nich wracamy, choć jest to oczywiście wojsko, które ma swoją mroczną stronę. Dla mnie osobiście jest to temat bardzo fascynujący. Zresztą podczas odczytu, jaki organizowaliśmy w bibliotece w Supraślu, no zebrało się bardzo dużo ludzi. Myślę, że to pokazuje, że zainteresowanie tematem Lisowczyków tu na Podlasiu, tu w tym regionie, w okolicach jest bardzo duże.
Kończąc, nawiążę jeszcze do pana i zapytam pana strój. Zobaczycie to państwo w internecie na zdjęciu, bo przyszedł pan w specyficznym stroju do naszego studia.
Tak, jestem już przygotowany do walki o zamek w Tykocinie. Ten strój, który mam na sobie, to jest strój w zasadzie z końca XVI wieku. On do końca nie odpowiada takim strojom, jakie nosili Lisowczycy, ale daje pewne wyobrażenie, jak wyglądali wtedy ludzie. Długie szaty, szable, charakterystyczne czapki, szamerunki, czyli takie ozdoby na stroju guzy, czyli coś, co zastępowało dawniej guziki. Tak mniej więcej ubierano się na przełomie XVI-XVII wieku i dla takiego Aleksandra Lisowskiego, który urodził się około 1575 roku, taki strój nie byłby niczym dziwnym.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Naszym gościem był Dariusz Rybacki, historyk, twórca Encyklopedii Staropolskiej. Audycja dostępna będzie w internecie. Lech Pilarski, do usłyszenia.